A w Radiu RMF 24 wracamy teraz do polityki i do świata, konkretnie do Bliskiego Wschodu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbył w niedzielę, wczoraj, rozmowy telefoniczne z przywódcami Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, a także z papieżem Franciszkiem. Omawiano wojnę między Izraelem a Hamasem, informuje służba prasowa Białego Domu. Co z tego, z tych rozmów wynika i dlaczego Biden zdecydował się na takie działania? O to już teraz zapytam doktora Tomasza Gajewskiego, politologa i eksperta do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pytania. W zasadzie, dlaczego taka dość spektakularna sytuacja? Nie co dzień Biden obzwania najważniejszych światowych przywódców i na pewno nie co dzień, mimo że on sam jest katolikiem, dzwoni do papieża Franciszka, bo wiadomo, że stosunki między Watykanem a Stanami Zjednoczonymi nie są najcieplejsze, odkąd papieżem jest Argentyńczyk, ale papieża zostawmy. Czy to chodziło o coś poważnego? To jest jakaś próba budowania koalicji? Czy też raczej próba zapobieżenia osunięcia się konfliktu na Bliskim Wschodzie w coś bardziej groźnego?
Po pierwsze, ten format działań wpisuje się w taki szerszy charakter polityki administracji Joe Bidena, co obserwowaliśmy już w przypadku tych przedbiegów, powiedzmy, czy tego czasu bezpośrednio poprzedzającego rosyjską inwazję na Ukrainę. Administracja Bidena mówiła od samego początku, że będzie polegać na formatach wielostronnych i tak też robi. Prezydent Biden podkreśla ten walor sojuszniczej współpracy w ramach szerszego Zachodu, nawet tego niegeograficznego Zachodu, bo w określonych sytuacjach mówimy także tutaj o bardzo intensywnym konsultowaniu sojuszników z regionu Azji i Pacyfiku. Ale w tym kontekście to, że tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, to nie dzieje się codziennie. I biorąc pod uwagę tempo wydarzeń i skalę narastania tego konfliktu, tego kryzysu, z którym mamy w tej chwili do czynienia na Bliskim Wschodzie, to może oznaczać, że administracja Bidena przygotowuje się na jakąś większą eskalację, no, która oczywiście będzie związana z ewentualnym wkroczeniem czy rozpoczęciem operacji lądowej przez izraelskie wojska w Strefie Gazy. W
tym pan doktor, rozumiem, też nieprzypadkowo nawiązał do sytuacji w Ukrainie, to znaczy, bo te działania Stanów Zjednoczonych odbywały się przed inwazją rosyjską na Ukrainę i te też wyglądają tak, jakby miały się dziać przed inwazją, bo ta inwazja jest w dużej mierze już zapowiedziana, to znaczy ona się pojawia. Dowódcy izraelscy mówią swoim żołnierzom, zobaczycie Strefę Gazy od środka. Netanyahu mówi, będziemy atakować. No i to wygląda tak, jakby na coś większego się szykowały Stany Zjednoczone.
Tak jest, tak możemy to oceniać. No, tak jak pan redaktor powiedział, zasadniczo sprawa jest przesądzona, to i minister obrony izraelski Yoav Gallant powiedział dokładnie te słowa izraelskim żołnierzom. Mówił o tym także szef sztabu generalnego IDF całkiem niedawno. Tutaj jeszcze zwróciłbym uwagę na jeszcze jedno podobieństwo, jeśli chodzi o tą aktywność dyplomatyczną, czy skalę tej aktywności dyplomatycznej, która jest bardzo podobna do tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku inwazji rosyjskiej. To są pielgrzymki przywódców zachodnich do Izraela. Wiemy, kto już był, wiemy, że będzie jeszcze prezydent Emmanuel Macron. No wypisz, wymaluj to, co się działo w Kijowie. Z pewnością i pan redaktor, i nasi słuchacze pamiętają, że głowy państw zachodnich jeździły bardzo często w przededniu inwazji rosyjskiej. Celem tego prawdopodobnie już w tym kontekście jest przede wszystkim próba nawoływania czy apelowania do Izraela, żeby zachował pewną powściągliwość w tych działaniach, chociaż wiemy o tym i to z punktu widzenia tego, jak wygląda specyfika tego konfliktu, jak będzie wyglądała ewentualna specyfika działań lądowych w tak gęsto zaludnionym obszarze. To jest przede wszystkim nawoływanie o redukcję strat cywilnych, strat ubocznych i prawdopodobnie o to chodzi. Pojawiły się informacje także ze źródeł dyplomatycznych amerykańskich, na które powoływał się dzisiaj New York Times i CNN, które mówiły o tym, że Amerykanie zabiegają, żeby Izraelczycy jednak w ten czy inny sposób odwlekli początek tej operacji lądowej, co się wiąże oczywiście z kwestią nie tylko losu i bezpieczeństwa palestyńskich mieszkańców, cywilnych mieszkańców Strefy Gazy, ale także kwestią zakładników, a wiemy o tym, że jest wśród tych zakładników są obywatele różnych państw, w tym Stanów Zjednoczonych. Także tutaj z pewnością ta aktywność dyplomatyczna w jakiś sposób tego dotyczy. Ale biorąc pod uwagę ten szerszy plan, i to, że Amerykanie no w sposób jednak takich bliskich precedensów w nieodległej przyszłości ta sytuacja nie miała, dlatego że dwie grupy bojowe lotniskowca w regionie to jest naprawdę poważna siła i to samo w sobie jest oznaką, że Amerykanie mogą szykować się na coś większego i niekoniecznie musi to dotyczyć tylko i wyłącznie Strefy Gazy.
No właśnie, bo teraz jest pytanie także o to, co się będzie działo szerzej. Po pierwsze, Rosja już gra tą sprawą. Można powiedzieć, że Rosja tu nie jest głównym graczem, ale także ma swoje interesy na tym terenie. Chiny już tą sprawą grają. Ulica Arabska jest coraz bardziej wściekła na Zachód. Zawsze była, ale tym razem jest jeszcze bardziej. Trochę to wygląda tak, jakby ta światowa układanka no, wchodziła w stan głębokiej niestabilności. I jeszcze głębszej, bo oczywiście to nie jest nowe zjawisko, ale jeszcze głębszej i to takiej, która może już bezpośrednio uderzyć w społeczeństwa zachodnie, no bo pamiętajmy, arabska ulica to nie jest tylko, to nie są tylko kraje arabskie, ale to jest także no, pewna część mieszkańców Francji, także turecka ulica to jest pewna, czy kurdyjska to jest pewna część mieszkańców Niemiec. Oni także mogą, jeśli uznają, że Zachód jest nieuczciwy, nielojalny wobec Palestyńczyków, mogą no, przeprowadzać niektórzy z nich oczywiście, nawet jeżeli to jest mniejszość, ale może być to mniejszość bardzo niebezpieczna.
Absolutnie, absolutnie się zgadzam. W tym kontekście musimy brać pod uwagę tutaj przede wszystkim służby specjalne państw europejskich, wszystkich państw europejskich muszą brać pod uwagę tego typu zagrożenie, że w związku z wydarzeniami tam w regionie, zresztą proszę zwrócić uwagę, że to niekoniecznie musi chodzić o jakieś konkretne organizacje terrorystyczne, czy o konkretnych terrorystów przywiązanych, czy będących formalnie członkiem jakiejś sieci terrorystycznej, ale może chodzić o ludzi, którzy radykalizują się sami i z punktu widzenia wyśledzenia tego typu napastnika i próby udaremnienia na przykład jego działań typu to, co się wydarzyło w Brukseli, to, co się wydarzyło we Francji, jest niezwykle trudna. Natomiast tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, jest to w pewnym sensie strukturalne, systemowe ryzyko w tej chwili, a w kontekście sytuacji na świecie, no ewentualna eskalacja i szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie miał nieprawdopodobne konsekwencje. Z punktu widzenia Rosji oczywiście jest to korzystne, i to nie jest przypadek, że pojawiają się informacje o pewnych rosyjskich śladach w przypadku tego, co zrobił Hamas, czy przed tym w przygotowaniach tego, co zrobił Hamas 2 tygodnie temu w Izraelu. To nie chodzi tylko i wyłącznie o finansowanie za pośrednictwem moskiewskiej giełdy kryptowalut, ale różnego rodzaju inne tego typu działania. Natomiast musimy też zwracać uwagę na to, jak wygląda w tym kontekście region, w związku z tym, że jak zapewne pan redaktor i przynajmniej część naszych słuchaczy na pewno słyszała o tym, że coraz niebezpieczniej robi się na granicy izraelsko-libańskiej. W kontekście możliwości Hezbollahu do przeprowadzenia różnego rodzaju działań przeciwko Izraelowi, oczywiście za zgodą, za wiedzą i prawdopodobnie za wsparciem Iranu, Hezbollah dysponuje tutaj zdecydowanie większymi możliwościami niż w przypadku Hamasu. To także jest organizacja terrorystyczna, zresztą w kontekście nauki o stosunkach międzynarodowych trudno jest nam w sposób ostry zdefiniować, czym tak naprawdę jest Hezbollah. On bywa nazywany złożonym, wielopoziomowym podmiotem stosunków międzynarodowych, ale ten komponent bojowy, tak to nazwijmy, on jest dużo potężniejszy, jeśli oczywiście zachowując wszelkie skale, niż w przypadku Hamasu i jest doświadczony działaniami bojowymi takimi niemalże regularnymi w Syrii. Tutaj z niepokojem należy obserwować tę sytuację. Zresztą z punktu widzenia tych konkretnych działań amerykańskich, które już zostały podjęte, to też obniżanie czy próba obniżenia ryzyka tej szerszej konfrontacji jest w jak najlepiej pojętym interesie naszym, Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Oczywiście ludności tego regionu, która by z pewnością została uderzona tym największym impetem tego typu konfliktu, a na pewno nie jest w interesie Federacji Rosyjskiej gdzieś w drugim szeregu Chin, dla których ta niestabilność w tym dokładnie momencie no z punktu widzenia ich zamiarów i celów strategicznych jest korzystna. Zresztą to widać po tym, że Ukraina jednak mimo wszystko nie jest, ja sobie przejrzałem przed naszą rozmową czołówki tych największych serwisów zachodnich i no Gaza jest tak naprawdę wszędzie, także pewien efekt z punktu widzenia Moskwy został osiągnięty. Wszyscy mówią o tym, co się dzieje w Bliskim Wschodzie. Nie ma się co dziwić, natomiast nie zmienia to faktu, że to jest z punktu widzenia Rosji jak najbardziej korzystne.
Bardzo dziękuję dr Tomasz Gajewski, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.